Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go.
W naszej pamięci na zawsze zostaną wyjątkowe momenty, takie jak pierwsza miłość, matura, narodziny dziecka albo największe sukcesy, a także i porażki. Zawsze będę pamiętał Atlantę w sierpniu 96 roku i ten cholerny wrzesień 2000 roku, kiedy to zdobyłem czwarte najgorsze miejsce na igrzyskach w Sydney. Nigdy nie zapomnę oczywiście, co się wydarzyło i gdzie byłem 11 września 2001 roku. Pamiętamy. Zapamiętam zwycięstwo Kubicy w Grand Prix Formuły 1 Kanady. To był rok 2008 i oczywiście Dudek Dance Jurka w wygranym Champions League w roku 2005. Ciekaw jestem, czy pamiętacie przełom roku 2000 i 2001 i co się wtedy wyjątkowego wydarzyło. Ja pamiętam, jak to by było wczoraj. Siedziałem wpatrzony w telewizor, przecierałem oczy ze zdumienia, widząc, jak młody zawodnik z Wisły wychodzi na prowadzenie w turnieju czterech skoczni i wygrywa całe zawody, rozpoczynając wspaniałą karierę sportową, która trwała przez wiele, wiele lat. Należy do grona najlepszych polskich sportowców i bardzo się cieszę, że dzisiaj gości w Akademii Mistrzów w kanale sportowym. Przed wami Adam Małysz. Cześć Adam, jak się masz?
Witaj. Bardzo dobrze.
Wszystko dobrze?
Wszystko w porządku.
Super. Sporo się od tego 2001 roku wydarzyło, co? Patrzę na ciebie i jestem pod wrażeniem. Zawodnik, olimpijczyk, 5 Dakarów, dyrektor sportowy, a dzisiaj prezes w Polskim Związku Narciarskim. Boję się zapytać, jakie masz plany dalej? Lot na Księżyc?
Nie, to już za daleko na pewno. Nie no, u każdego coś się zmienia. I ja jak zakończyłem jakby karierę sportową, w zasadzie w rajdach to troszkę z przymusu, można powiedzieć, dlatego że sporty motorowe są potwornie drogie i to, co było w skokach, to, co gdzieś tam było w zupełnie w zasięgu innych jest sportowców w motosporcie, jest często nieosiągalne ze względu na pieniądze, które są tam potrzebne. Więc zostałem poproszony, czy nie pomogę z powrotem w skokach jako dyrektor sportowy. No i tak zaczęła się trochę taka kariera, można powiedzieć, ja to brzydko mi się to zawsze, brzydko to brzmi może, działacza. Ale chciałbym jakby odejść od tych stereotypów, które mówią o tym, że działać to jest taki starszy pan, który siedzi i zazwyczaj przeszkadza. Mm-hmm. Nie, ja chciałbym coś zrobić w tym sporcie, coś dobrego, pomóc temu związkowi i chyba dlatego też się zgodziłem.
No właśnie, bo ty jesteś, z tego co widzę, człowiekiem czynu. Począwszy od tych pierwszych dni, od twoich sukcesów sportowych. Zresztą sportowcy tym się wyróżniają, prawda, że są zorientowani na cel. Ale właśnie to tak mnie zastanawia, czy ciebie po prostu nosi i nie jesteś w stanie usiedzieć na miejscu? Czy to wynika z tego, że masz taką wewnętrzną odwagę i oczywiście ona jest poparta pracowitością?
Ja myślę, że przede wszystkim na początku to było tak, jak gdzieś tam do świadomości dochodziło, że zbliża się koniec kariery skoczka narciarskiego, to zawsze mówiłem, że wtedy rok, dwa lata będę po prostu siedział w domu, na fotelu, oglądał, w ogródku sobie coś grzebał i tak dalej. Mhm. Im bliżej tego było, tym bardziej mi się to zaczynało nie podobać, ze względu chyba na to, że właśnie całe życie było w ruchu. Więc może z nieba, może jakieś tam przeznaczenie spadło na mnie, że Dakar. Na początku to było coś takiego, co wydawało mi się wręcz nierealne. Jak przyszedł ten team do mnie, to było dwa lata przed zakończeniem w ogóle kariery i zaproponowali, no to powiedziałem, no wariaci. No to chyba naprawdę coś im odbiło, żeby przyjść, żeby mnie na Dakar chcieć wyciągnąć. No i mówię, no dobra, no to pogadamy, jak zakończę karierę. A ja mówię, dobra, no to okej. Zakończyłem karierę w Oslo, jak powiedziałem to na wizji. Na drugi dzień był telefon, kiedy spotkanie. Ja mówię, matko, ja myślałem, że oni odpuszczą, a oni jednak nie. Oni dalej w tym swoim tkwią i chcą, żeby faktycznie na ten Dakar jechać. No i spotkałem się z nimi. Okazało się, że mają bardzo duże plany, łącznie z tym, że super samochody, oni to będą budować, dwa teamy stworzą i tak dalej, i tak dalej. No i tak się zaczęła chyba przygoda z rajdami w ogóle, więc to był jakby taki przeskok automatyczny, dlatego też nie musiałem myśleć o tym, co po tej karierze i to było troszkę chyba zbawienie. No, duży problem na pewno był z rodziną, gdzie rodzina myślała, że faktycznie to już będzie tak, że ja więcej czasu spędzę z nimi, ale z drugiej strony myślę też, że żona już zaczyna się troszkę przyzwyczajać do tego, że jednak mnie nie ma. Jak byłem za często w domu, to też troszkę dochodziło do różnych spięć, dlatego że no, my cały czas jednak uczyliśmy się siebie i myślę, że dalej się uczymy. Bo ja mam dużo takich znajomych, którzy gdzieś tam w młodym wieku, tak jak i my, się pobrali, no i dosyć szybko się rozwiedli. Ze względu na to, że życie wspólne jest, nie jest tak proste czy bajkowe, jak się to wydaje często w filmach, tylko trzeba jakby sprostać pewnym przeciwnościom losu, które są na co dzień. Więc wydaje się mi, że troszkę nam to pomogło w tym wszystkim, że ja byłem trochę takim gościem w domu i cały czas poznawaliśmy się i poznajemy się dalej. Jak skończyły się rajdy, zabrakło trochę pieniędzy, sponsorów na to, no to trzeba było coś robić. No to zostało mi zaproponowane, żebym został dyrektorem sportowym. No i tak w zasadzie się to zaczęło. Na początku mówię, no nie, no biurko, siedzenie, mówię, kurczę, to nie dla mnie. Ale zmieniłem trochę ten stereotyp i zaczęło się tak, że dzisiaj można powiedzieć, że byliśmy takimi prekursorami tego, bo czy w Austrii, czy w Niemczech pojawiły się takie osoby jak dyrektorzy sportowi przy tych dyscyplinach zimowych, gdzie to nie są osoby, które właśnie siedzą za biurkiem, dyrygują tam osobami, pracownikami, tylko faktycznie jeżdżą i robią taką robotę bardziej zewnętrzną czy w ruchu. Dla mnie też nie było przeszkodą, żebym, nie wiem, wziąć i pomóc fizjoterapeucie, wziąć buty, znieść na dół chłopakom, czy trzymać gdzieś tam, jak padało parasol nad chłopakami, jak lało. Dlatego, że ja znałem swoje miejsce w tym momencie, wiedziałem, że chłopakom wtedy trzeba pomóc i zrobić na tyle, żeby no, oni nie zachorowali, czy mieli komfortowe podejście i przygotowanie do kolejnego skoku, że wiedziałem, że ten właśnie stereotyp tego dyrektora musi się zmienić i on się też zmienił. Dzisiaj jestem prezesem, troszkę się to zmieniło, trochę więcej muszę siedzieć za biurkiem, ale mimo wszystko wydaje mi się, czy mam nadzieję, że ten tryb aktywny dalej będzie.
Powiem ci, że widzę wiele podobieństw pomiędzy naszymi światami, nie tylko w życiu prywatnym, bo też to zauważyłem, że po zakończeniu kariery sportowej dla dobra i higieny, szczególnie psychicznej, tak istotne jest, żeby no nie zmieniać radykalnie naszych przyzwyczajeń. Jednak raz na jakiś czas, jak nawet wyjadę na regaty, to nawet Iza moja, podobnie jak w przypadku małżonki nasze mają tak samo na imię, mówi, że dobrze nabierzasz dystansu, świeżości, przywozisz w ogóle dobrą energię z takich regat. Oby nie za często, bo faktycznie jesteśmy potrzebni w domu. Ale coś w tym jest, kiedy to nawet nasza wspaniała Justyna Kowalczyk mówiła, że te 250, nawet czasami 300 dni w roku, jakie spędzaliśmy w ramach przygotowań olimpijskich, to nagle zmiana tego, wiesz, radykalna może ponieść za sobą złe konsekwencje. Dominik Grzycki, z którym startowałem na Igrzyskach Olimpijskich w załodze w Pekinie i w Londynie, też jest dyrektorem sportowym w Polskim Związku Żeglarskim. Jesteśmy w bliskim kontakcie i także zauważyłem tą pozytywną zmianę, bo on także z tą parasolką czasami stoi i nie ma żadnego problemu, żeby wspomóc bezpośrednio zawodników, chociaż prawda jest taka, że no to jest ułożenie i praca strategiczna, aż często też niestety papierkowa w tym wszystkim. Powiedziałeś jedną ciekawą rzecz, którą myślę, że dotyczy każdego człowieka, a przede wszystkim sportowca. Świadomość i samoświadomość. Ty podejmując decyzję wejścia, no oczywiście najpierw w sport, ale później w zmianę dyscypliny sportu, w rajdy i tak dalej, a teraz właśnie w związku, najpierw w roli
dyrektora,
a teraz prezesa. Wiesz, prawda jest taka, że trzeba wiedzieć, do czego ma się predyspozycja. I powiedz mi, czy robiłeś sobie kiedykolwiek test? Mam na myśli test psychologiczny i mam na myśli konkretny test psychologiczny, test Gallupa.
Nie, nie robiłem. Robiłem kiedyś taki test, który chyba pierwszy raz w ogóle to tutaj powiem na wizji. Mm-hmm. Jak poszedłem do rajdów, zrobiłem sobie test, taki test DNA żywieniowy i jakby test predyspozycyjny, do jakiego sportu są jakby przygotowane moje mięśnie i tak dalej. Robiłem to na AWF-ie w Katowicach, gdzie były te badania jakby prowadzone w ogóle później gdzieś w Francji, jakaś klinika, która się zajmuje badaniami DNA. Jak zadzwonił do mnie Michał Wilk, który teraz współpracuje z naszymi chłopakami też z B-kadry, i powiedział mi, żebym sobie usiadł, bo wyszły takie wyniki, że on sam nie wierzy. Ja mówię, no to siedzę, mów, co wyszło. A on mówi, no żywieniowe to zobaczysz, to tu specjalista ci tam wszystko opowie, ale powiem ci, co wyszło. Wyszło ci tak, że ty w ogóle nie powinieneś skakać. Ja mówię, o ja cię. Mówię, no ale to jak to jest możliwe? A on mówi, no bo wyszło, że twoje mięśnie są... mają dużo większe predyspozycje do wytrzymałościowych sportów, czyli biegania. Oczywiście potrzebują więcej regeneracji, ale są jakby bardziej stworzone pod to. I teraz jest pytanie, jak kiedyś zaproponowano mi, żebym przeprowadził biopsję moich mięśni i żebym podzielił się też jakby swoją fizjologią w stosunku do innych zawodników, żeby wiedzieli, jacy zawodnicy mieliby dobre dyspozycje do uprawiania skoków, myślę, że wtedy by to było szokiem i mogłoby się to zupełnie inaczej potoczyć. Mm-hmm. Więc czasem lepiej o pewnych rzeczach nie wiedzieć. Dokładnie. Tak, a z drugiej strony ja też jakby mam trochę wytłumaczenie na to, skąd te mięśnie czy takie predyspozycje mi wyszły, ze względu na to, że ja do 18 roku życia uprawiałem kombinację norweską.
Pamiętam.
Grałem w piłkę też, także ja dużo bardzo biegałem przełaje górskie, mhm. Więc to mogło też spowodować, że jednak ten mięsień był taki, ale mimo wszystko może też ze względu na moją posturę, że ja jestem niewysoki i no, w skokach bardzo szczupły, no bo wtedy trzeba było być, teraz już tak nie, to spowodowało, że jednak te badania wyszły właśnie pod tym kątem bardzo.
Dobrze, że o tym mówisz, ponieważ też dużo podróżujesz, przyglądasz się na pewno temu, jak to robią na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych. No, jest to na porządku dziennym, że zanim w ogóle dziecko, młodzież pójdzie w kierunku jakiejś dyscypliny sportu, to najpierw jest sprawdzane pod względem właśnie fizjologicznym, prawda? Właśnie te predyspozycje, mięśni, DNA, wszystkie inne rzeczy, czy mięśnie krótkie, czy długie, czy właśnie nawet serce, pojemność i predyspozycje do właśnie krótkiego albo długiego wysiłku. I także predyspozycje psychologiczne. Ja dlaczego o tym zapytałem? Ponieważ ja dosyć późno zrobiłem sobie taki test. Po zakończeniu kariery sportowej. I w brodę sobie, cholera jasna, pluję, że tak późno. Ponieważ ja, wiedząc teraz, a te wyniki skonsultowałem z moim psychologiem, z Dorotą, która mi pomaga i wspiera i zawsze mogę z nią skonsultować różne tematy właśnie związane z podejściem psychologicznym, to nagle zauważyłem, że ja niektórych rzeczy w ogóle nie powinienem dotykać, a do niektórych mam niesamowite predyspozycje. I to się nazywa test Gallupa. Podpowiem tylko, można zrobić online, dobrze wyniki skonsultować i on umożliwia ocenę 34, a nawet więcej można zamówić, cech zwanych talentami. Bo zawsze do czegoś mamy talent, prawda? I predyspozycje, z których 5 jest dominujących. I dobrze jest poznać te 5, do czego mamy właśnie takie predyspozycje, bo wtedy możemy je, szczególnie pracując w zespole, wykorzystać.
Pytanie, od kiedy ten test jest, czy od kiedy my wiemy o tym, no bo za moich czasów, pewnie za twoich też jeszcze do końca nie było wiadomo, że coś takiego w ogóle jest. Dzisiaj przy tej technologii, którą mamy, przy
dostępności,
elektronice, internecie i tak dalej, to jest na pewno zdecydowanie łatwiej. Zresztą sama dieta, którą ja wcześniej stosowałem, ja musiałem sobie sam radzić. Ja chodziłem gdzieś tam na jadalnię w hotelach podczas zawodów, gdzie nosiłem sobie wagę ze sobą taką małą i wszyscy się ze mnie śmiali. Po 2 latach wszyscy chodzili z wagami.
Tak.
I nie miałem specjalisty, do którego mógłbym się zwrócić. Dopiero na końcu, jakby można powiedzieć, kariery pracowałem w COMS-ie z panią dietetyk, która mi przygotowywała rzeczy, które mogę, które nie, które są dla mnie, które... ale wcześniej nie. Ja po prostu stosowałem tak zwaną francuską dietę menger, czyli mniej żryć. Mogłem 1500 kalorii jeść, bo tak, jeśli zjadłem 1500, wiedziałem, że ta waga nie pójdzie w górę.
Tak.
Więc przy sporcie to jest nic.
To jest niesamowite, Adam, wiesz? Tak patrzę na ciebie, na siebie i na wielu innych sportowców, którzy doszli do fantastycznych sukcesów. Sięgnęliśmy gwiazd, można by powiedzieć, zdobywając medale olimpijskie, Mistrzostwa Świata. I kurde, nie wiedzieliśmy jeszcze o wielu rzeczach, które mogłyby podnieść nasz performance. I właśnie dlatego chciałbym się jeszcze trochę cofnąć w czasie. Zacząłem od pytania, nawiązania do tego 2000-2001 roku, ale to jednak sezon wcześniej, o ile dobrze się dowiedziałem i sprawdziłem, był przełomowy w twojej karierze, ponieważ to wcześniej właśnie wprowadziliście nowe metody szkoleniowe oraz rozpoczęliście współpracę z psychologiem, z panem Janem Blecharzem i fizjologiem Jerzym Żołądziem, prawda?
Tak.
I przyniosły one wtedy na tyle dobre efekty, że zacząłeś uzyskiwać punktowane miejsca w Pucharze Świata, prawda? I jako sportowiec bardzo bacznie się temu przyglądałem, bo jak wspomniałem, siedziałem już przed telewizorem, widziałem, jak wygrywasz ten pierwszy turniej co jest skoczni. I pierwsze pytanie, jakie sobie zadałem, cholera jasna, jak on to zrobił? I to jest fajne, bo to też się spotykamy w Akademii Mistrzów tutaj w tym programie, bo ja dzisiaj wypytam cię o wiele twoich umiejętności i konkretnych metod, które zebrałeś i których nauczyłeś, wypracowałeś albo wypracowaliście zespołem w dawnych czasach. I przeanalizowałem wtedy, że moim zdaniem głównym powodem było to, że ty poskładałeś wiele elementów w całość. Psychologia, nastawienie głowy. Nieraz mówiłeś, tak naprawdę ja się niczym innym nie zastanawiam, tylko żeby oddać dwa dobre skoki, prawda? Czyli usunięcie, keep it simple, tak zwany, wiesz, ten fizjolog, który zna, z całą pewnością skierował lepiej wasz trening, no i nie wspominając już o regeneracji. Siła zespołu. I to nie jest nic odkrywczego chyba, bo tak, trener, psycholog, fizjoterapeuta, wsparcie techniczne.
Biomechanik.
Biomechanik.
To się wszystko na nas biorą.
Logistyka oczywiście, którą tam obsługuje nam związki sportowe. Ja dzisiaj patrzę też na Igę Świątek i jej skład, prawda? Ten, który jeździ z nią i siedzi tam na trybunach. Można powiedzieć jeden do jednego odwzorowany tym, jak to także u ciebie kiedyś wyglądało i gdzie się wygląda w tych porządnych teamach. Czy to był pomysł trenera, związku, czy może twój, że to wszystko się tak poskładało?
Zaczęło się to w zasadzie po moich pierwszych sukcesach, 96-97 rok, jak wygrałem w szóstym pierwszy Puchar Świata, później w siódmym dwa Puchary Świata w Japonii i próbę przedolimpijską. I stałem się faworytem na olimpiadzie, a na olimpiadzie w zasadzie mnie nie było. Ja tam byłem, ale tylko jako fizycznie, ale psychicznie i kondycyjnie, jak byłem totalnie gdzie indziej, ja nie byłem przygotowany do tego. Ja poprosiłem wtedy trenera Mikeskę o psychologa, dlatego że ja przychodziłem na treningi, jeszcze na kwalifikacje do zawodów. Ja potrafiłem wygrać, być cały czas w topowej dziesiątce. Później przychodziły zawody, ja miałem za duży respekt do swoich rywali, którzy byli wokół mnie i te myśli, które gdzieś tam towarzyszyły mojej osobie, przeszkadzały mi oddawać najlepsze skoki swoje. Wiedziałem wtedy, że potrzebna mi jest osoba, która faktycznie mi pomoże, wytłumaczy mnie, mi nauczy mnie metod, które mogą spowodować, że ja o tym nie będę myślał, czy spowodują na tyle, że ja będę oddawał takie same skoki jak w treningach. I wtedy usłyszałem jedno słowo, chyba psychiatry. I niestety w tamtych czasach mimo wszystko często ludzie mylili te pojęcia i te zawody dwa. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ciężko jest, jeśli trener myśli, że jest alfą i omegą. I myśli, że wszystko jest w stanie jakby zastąpić tych specjalistów, którzy gdzieś tam się pojawiają. My tak mówimy, że jeśli ktoś umie wszystko, to znaczy, że nie umie nic. Bo tak trochę jest.
Szczególnie na tak wysokim poziomie, do którego
zmierzam. Trochu wszystkiego. Ja często dostawałem takie pytania z różnych stron, od dziennikarzy, od ludzi, że co jest moją mocną stroną, czy co jest takim dominującą jakby rzeczą, która powoduje, że ja potrafię wygrywać. I ja wtedy odpowiadałem wszystko. Nie da się tego rozdzielić. To musi być wszystko zagrane. To musi być psychika, to musi być dobrze przygotowanie, to musi być kondycja, muszę się dobrze wyspać, muszę przyjść wypoczęty.
Dobra dieta.
Dokładnie. Tak. Wtedy to wszystko funkcjonuje. A funkcjonuje tylko wtedy, jeśli ty jesteś do tego przede wszystkim dobrze nastawiony, pozytywnie jakby myślisz o tym i dążysz do tego. Bo jeśli cokolwiek z tych rzeczy nie jest ci po drodze, to będzie ci bardzo ciężko. Gdzieś tam są zawodnicy, tak jak na przykład w skokach, że wyskakują, wygrywa jeden Puchar Świata, później znika. Albo jeden sezon ma niezły, w kolejnym go gdzieś tam nie ma. Niestety, ale w sporcie trzeba być skoncentrowanym przez cały czas i robić wszystko w tym kierunku, żeby odnosić ten sukces. A najtrudniej jest wtedy, jak już ten sukces odniesiesz, wiesz zresztą doskonale o tym, jak się zmotywować, żeby kolejny był podobny lub jeszcze lepszy.
Zgadza się. Czyli to była twoja inicjatywa. Dałeś sygnał, że potrzebujesz pomocy i pomocy przede wszystkim do treningu głównego naszego mięśnia, który posiadamy, moi drodzy, w naszym organizmie, czyli mózgu, który można też trenować, nawet trzeba go trenować i rozwijać. Dałeś sygnał. W jaki sposób dobierasz obecnie, ale także wtedy, jak dobierałeś sobie osoby, z którymi chcesz współpracować? Czy to było zależne od ciebie, czy niezależne?
Powiem tak, na początku to było tak, że nie było za bardzo zależne raczej z polecenia lub ktoś gdzieś tam usłyszał lub kogoś zna. Mhm. To było na samym początku. Później trochę przerabiałem i psychologów, i różnych osób. I powiem szczerze, że było to bardzo trudne, dlatego że ja już zawsze porównywałem do tego pierwszego teamu. I to naprawdę był taki trochę dream team, czyli to było coś, co bardzo mi spasowało. Ja nie mówię, że pozostałem zawodnikom, ale mojej osobie to bardzo pasowało i bardzo dużo mi dało. Każda z tych osób była odpowiedzialna za daną dziedzinę. Ja byłem przekonany, że oni są mistrzami w tym, co robią, więc dlatego ja zebrałem mistrzowski team, który ma stworzyć mistrza, ma spowodować, że ja będę wygrywał. I oczywiście, gdyby pewnie dalej pozostał trener Mikeska, nie byłoby to możliwe, bo on był bardzo mocno zablokowany. Ja wiem, że to był wspaniały trener, bardzo dużo wniósł w moją karierę, ale gdzieś tam w pewnym momencie trzeba uświadomić sobie, że też zmiany są potrzebne. Pójście do przodu, zrobienie coś nowego, coś...
Prowadzenie innowacyjnego rozwiązania, popatrzenie szerzej.
Tak, i jak przyszedł trener Tainer, on był otwarty na gdzieś tam na te propozycje i tak zaczęliśmy gdzieś tam szukać. Okay. Trochę wspólnie, trochę właśnie z polecenia.
Tak właśnie, tak sobie myślę teraz, że w naszym świecie sportu, mówię o profesjonalistach, ekspertach, psychologach, fizjologach i tak dalej, chyba nie ma jednego miejsca, gdzie można by było zobaczyć taki marketplace. Wspominam, skojarzę pierwsze, co to platformę, gdzie można, miejsce, gdzie można znaleźć pracę albo znaleźć pracownika. Jest także partnerem naszego programu Pracuj.pl. Przydałoby się coś takiego także dla sportowców, co nie? Żeby można było w internecie, w jednym miejscu znaleźć fizjologów, masażystów, dietetyków i tak dalej. Nie ma chyba takiego miejsca, co?
Nie ma, ale często to działa jakby taka platforma troszkę powiązana, czyli jeśli kogoś znasz i tak jak ja na przykład z Jasiem Blecharzem utrzymuję cały czas kontakt, ja mam bardzo dużo zapytań od znajomych sportowców, ich rodziców, tak, i tak dalej, że jest potrzebny psycholog. Ja wiem, że Jasiu nie da rady, bo on już ma tyle różnych, zresztą z lekkoatletyką pracuje na stałe, ale ma różnych osób. Ja dzwonię do niego, żeby kogoś polecił. On ma mnóstwo swoich studentów, których wychował, mnóstwo jakby znajomych, którzy i to w całej Polsce funkcjonują. I on wtedy dzwoni do takiej osoby, pyta się, daje mi numer i ja tak polecam, wysyłam ten kontakt. Więc to też jakby działa. Oczywiście fajnie by było mieć taką platformę, która by gdzieś tam funkcjonowała w ten sposób i każdy miał dostęp do tego.
I zbierała wszystkich, prawda? Nawet żeby można było dać ogłoszenie i znaleźć tam
dokładnie
ogłoszenie właśnie takie.
Tylko to też jest tak, że to jest bardzo indywidualne i to trzeba naprawdę się zgrać. Często też jakby sportowcy nie wiedzą, że jeśli potrzebują tego psychologa, to powinien to być, czy ma to być psycholog sportowy. I czerpią na przykład porady, nie wiem, u psychologa rodzinnego, więziennego, że tak powiem, i u wielu, wielu innych. Jednak ten psycholog sportowy, on doskonale wie, czym się to je i on się w tym specjalizuje. I to powinna być taka osoba.
Wow. Świetnie nam się rozmawia o sporcie. Nawet zanim kamery się włączyły, to tutaj o Formule 1 i o różnych innych aspektach. I o tym właśnie będę chciał dzisiaj z tobą także porozmawiać. A przede wszystkim o wyznaczeniu celu. I to takim celu, który ty sobie wyznaczałeś, ale także i wiesz, jak to wygląda także w kadrze u innych zawodników. Powiedz mi, czy ty głównie skupiałeś się na wyznaczaniu celu wynikowych, czy może skupianiu się na celach związanych z rozwojem?
To było bardzo różnie. To wszystko zależało od momentu i od tego, co już zdobyłeś, nad czym pracujesz w danym momencie. Bo wiemy doskonale, że sportowiec, nie ma sportowców idealnych, to się tylko tak mówi, ale nawet tacy najlepsi i najwięksi sportowcy często mówią o tym, że a jeszcze bym to może poprawił, może to bym troszkę inaczej zagrał, to. Więc jeśli byłbyś takim sportowcem idealnym, to wtedy za bardzo nie miałbyś też tej motywacji. A tak masz cały czas motywację do tego, żeby jeszcze to poprawić. Jak to poprawisz, zaczyna się coś innego pojawiać, a to bym jeszcze to poprawił. Więc to powoduje, że ty się napędzasz cały czas. Najgorsze, zresztą rozmawialiśmy tutaj przed anteną, że najgorsze jest to, że jeśli osiągniesz jakiś duży sukces, jak się później zmotywować do tego. I ja często powtarzałem, zresztą powtarzam to dalej, jak ktoś mnie pyta, że ja starałem się, wiem, że to jest bardzo trudne, ale starałem się jakby odciąć ten etap. Czyli to już mam, ale ja też nie myślę o tym, że już zdobyłem ten medal, zdobyłem jakby ten sukces, tylko odcinam to i pracuję jakby od zera.
Tak.
I to działa. Zresztą no, jeśli miałeś tak, no to się cieszę, bo jesteś kolejną osobą, która jakby potwierdza to, że się da. W wielu przypadkach miałem coś takiego, że sportowiec mówi, no tak, ale to jest trudne, tego się nie da. Ja cały czas mam w głowie, że zdobyłem ten medal, jak się mam zmotywować i tak dalej. Ja mówię, no to skoncentruj się nad pracą swoją.
Tak.
Nie nad wynikiem, tylko nad tym, co masz poprawić i zrobić.
To, co bardzo mi pomogło, to jest to, żeby zrozumieć, że dotychczasowe sukcesy, które mamy na swoim koncie, i myślę, że wielu sportowców ma, nawet jeżeli są małe, to one bardzo mogą nam pomóc, żeby uzmysłowić sobie i nabrać przede wszystkim pewności siebie, tak, że nas stać na wygrywanie. Jeżeli zrobiliśmy to raz, to jeszcze możemy to zrobić raz. Ale to nie znaczy, że mamy już przypisane, że jesteśmy faworytem i przyjdzie nam to łatwo. Tylko trzeba włożyć po prostu nową pracę w nowe wyzwanie. Więc wcześniejsze sukcesy budują pewność siebie, ale nadal chęć rozwoju i bycie tak zwanym, jak to jeden z, no, z najlepszych sportowców australijskich, John Bertrand, powiedział, być ciągłym uczniem.
Tak.
Mieć nastawienie umysłu na ciągłą chęć zdobywania wiedzy. Jeżeli tak jest i będziemy chcieli się rozwijać, no to jest droga do sukcesu. Wielu sportowców w oczekiwaniu na start przeżywa nerwy i emocje.
Katorgę.
Jeżeli tak to nazywasz, tak. Jakie ty miałeś metody na wyciszenie się i na skupienie na zadaniu? No, nieraz kamery pokazywały was w tym, już na górze skoczni, w tej poczekalni, jak to się mówi. No i mijają minuty, mijają nawet godziny i wy tam jesteście. Na pewno musi być tam dużo dystraktorów. Dystraktorem może być nawet kolega.
Cały czas,
prawda? No właśnie. Jakie są twoje sprawdzone metody, którymi mógłbyś się podzielić z naszymi widzami? Co w takich momentach robić?
Ja myślę, że przede wszystkim to jest tak, żeby nie walczyć z pewnymi rzeczami, bo większość z nas myśli sobie, że jak zacznie pracę z psychologiem, to będzie tak i on po prostu go zaczaruje i już wtedy nie ma nerwów, on się nie denerwuje. To jest nieprawda. Czasem jeszcze większe są nerwy. Tylko co zrobić, żeby te nerwy przekształcić w to, co ty masz wykonać, czyli w tę pozytywną rzecz. I de facto ja siedząc na górze wiedziałem, że się mam skoncentrować, myśleć o pozytywnie, bo główną metodą psychologów jest to, żeby nastawić cię w ten sposób, żebyś ty pozytywnie myślał. Ja na przykład często myślałem tak, Jezu, żeby nie spóźnić, żeby się nie spóźnić na tym progu, albo żeby się za wcześnie nie odbić. Jak zacząłem pracę z Jasiem Blecharzem, on mówi tak, ty nie możesz tak mówić. Ty musisz myśleć o tym, jak ty to masz zrobić. Czyli odbij się wtedy, zrób to tak.
Jak zrobić to dobrze.
Dokładnie, bo jeśli ty myślisz, co masz nie zrobić, to zrobisz na 100%. Niestety, ale tak funkcjonuje nasz umysł.
Tak.
I ja siedząc tam na górze, myśląc o skoku, ja miałem swoją regułkę, ja cały czas powtarzałem tam, że klatka luźno, brzuch wciągnięty, kolanka wąsko, to i tak dalej. I to szło cały czas. Do tego wykonywałem różne, czy to z jogi, ćwiczenia wzrokowe i tak dalej, powitanie słońca. I to były takie rzeczy, które mnie odciągały jakby od tego, co się ma za chwilę wydarzyć. Mhm.
Czy można to nazwać rutyną twoją?
Tak, to na pewno była rutyna startowa, bo jest rutyna przedstartowa, jest rutyna startowa i to była taka rutyna startowa, żeby nie myśleć o tym, co mam robić, co za chwilę się może wydarzyć. Jest, nie wiem, 20-30 tysięcy ludzi na dole, którzy tobie kibicują i może nie wymagają, ale chcą, żebyś do nich skoczył jak najdalej i jeszcze raz albo trzy razy tyle przed telewizorami i ty masz taką świadomość, że ty ich nie możesz zawieść. I w tym momencie przychodzi coś takiego, że jak sobie z tym poradzić, bo to jest kolejna rzecz, która wpływa na twoją psychikę. Więc ja powtarzałem sobie, że ja już nic nie muszę. Ja tylko mogę. I to powodowało, że ja chciałem oddać po prostu swój najlepszy skok. Mhm. Przeczytałem też taką książkę Potęga podświadomości. Mhm. Bardzo fajna książka. I wielokrotnie gdzieś tam słyszałem od różnych ludzi, którzy czytali, mówią, no trochę to jest, niektóre rzeczy to takie science fiction tam są, nie? I oczywiście, bo ty masz wyciągnąć z pewnych rzeczy to, co jest dla ciebie najlepsze. I ja sobie z tych rzeczy wyciągnąłem. Przede wszystkim myślenie pozytywne, dążenie do tych celów. I ta świadomość tego, że jeśli ty mocno będziesz wierzył, ale to nie tak, że tylko wierzył i nic nie robił, tylko wierzył w to, co masz zrobić i będziesz do tego dążył, to wcześniej czy później to osiągniesz. Mhm. I to były takie też rzeczy kluczowe, które ja z tej książki jakby wyciągnąłem. I wiedziałem, że ja muszę to robić dobrze. Im więcej zrobię poprawnych skoków, odbić i tak dalej, tym bliżej jestem tego celu, czyli tego marzenia, osiągnięcia tego marzenia. Mhm. Więc ja też jakby starałem się otaczać wśród takich ludzi, którzy są jakby pozytywni i którzy są przyjaźni. Bo wtedy wiesz, że ta energia i ta pomoc ich, oni są tobie życzliwi, chcą ci pomóc, na pewno zadziała. Mm-hmm.
Okej, ale nadal w takim momencie przedstartowym, jak jesteś już tam na górze, może ktoś do ciebie podejść, tak, i starać się ciebie wytrącić z równowagi. Albo przedłuża się po prostu z powodów chociażby warunków atmosferycznych, prawda? Start, kolejka. Czy w takim momencie, kiedy pojawia się coś, co jest dystraktorem, co jest, można powiedzieć, dyskomfortem, co w takich momentach robisz?
Na pewno to jest bardzo trudne i każdy inaczej zupełnie reaguje na takie rzeczy. Niektórzy naprawdę, bo sam miałem takie przykłady czy takie rzeczy, nawet są niektórzy agresywni, czyli gdzieś tam biorą cię, odpychają i tak dalej, bo on teraz się koncentruje. Na pewno ja w życiu nie chciałbym przeszkadzać. Jak widzę, że ktoś się koncentruje, to na pewno jestem z daleka od tego, żeby się go coś pytać, czy gdzieś tam zadawać mu jakieś głupie pytania lub próbować go wytrącić z tego. Ale oczywiście są takie metody często przeciwników, to nazywamy przedstartowych, którzy różne metody mają. I ja wypracowałem sobie pewne rzeczy, które jakby... Ja wiedziałem to, co wcześniej powiedziałem, że ty nie jesteś tego w stanie opanować, bo to jest, będzie i będzie ci towarzyszyć. Tylko miałem często takie przypadki, że ktoś przychodził i mówi, a bo ty jesteś taki i owaki. Nie? Ja mówię, super, dzięki, ktoś mi to w końcu powiedział i jestem tego pełen świadomy, życzę ci powodzenia. I to go wtedy bardziej zaboli niż to, że on przychodził do mnie i próbował mnie wybić z równowagi. Więc to nie tylko chodzi o to, że na rozbiegu skoczni czy przed samym startem, tak, ale w ogóle w życiu. Ja miałem wiele takich przypadków, gdzie... Ktoś często próbował jakby zaimponować drugiej osobie, był w grupce na przykład młodych ludzi i gdzieś tam chciał im pokazać, jaki on to nie jest kozak i na przykład mówi, no tam, a bo małeś, teraz w bóle skoczyłeś i tak dalej, lepiej sobie daj spokój, bo już nic z ciebie nie będzie i tak dalej. I na przykład ja wtedy podchodzę, czy tam podeszłem do tego człowieka, dałem mu narty, mówię, proszę bardzo, idź. I wtedy śmiech wśród tych ludzi.
Super.
I on mówi, no dobra, ty jesteś cwany, bo ty to od dziecka robisz. Mówi, ale ja ci broniłem? Mógłbyś zostać prawnikiem, mógłbyś zostać, nie wiem, piłkarzem, wioślarzem, kajakarzem, mógłbyś zostać skoczkiem, tenisistą, kimkolwiek mógłbyś zostać. A skoro tu stoisz, to znaczy się, że tego nie masz.
Okej, okay, czyli w pewnym sensie z dystansem podchodzisz z odrobiną humoru, ale też nie wchodząc za bardzo w szczegóły,
nie,
prawda?
Nie.
Tak, słusznie, fajnie. Będąc jeszcze tam na szczycie skoczni, chciałem zapytać się ciebie, jak różniło się twoje podejście do skoku, tego drugiego, kiedy w pierwszej serii prowadziłeś, a jak to było w sytuacji, kiedy byłeś piąty albo siódmy i trzeba było atakować. W pewnym sensie obrona,
wiem,
a z drugiej strony atak. Wiesz, jak to jest u sportowców.
Super pytanie. Ja lubię, jak ktoś zadaje takie pytania, bo rzadko padają takie pytania. Zresztą nie jesteś dziennikarzem, sam powiedziałeś, więc dziennikarze często pytają pytania, które są powtarzane, jak się czujesz, jak skoczyłeś, jesteś zadowolony i tak dalej. A tu widać akurat, że to jest bardzo ważne, dlatego że bardzo różnie się czujesz. To zależy od tego, w jakiej jesteś dyspozycji. Jeśli ty prowadzisz przykładowo po pierwszej serii, ale wiesz, że nie za bardzo cię w tym momencie stać na to wygranie, to zawsze będziesz zdenerwowany i zawsze będziesz taki trochę podirytowany, co się musi wydarzyć, bo muszę oddać drugi tak dobry skok. Jeśli byłem w tak zwanym gazie, czyli no, nic nie było w stanie mnie powstrzymać, to dodawało ci to pewności siebie. Zawsze jest lepiej atakować niż bronić. To chyba każdy potwierdzi, że jednak mimo wszystko jest lepiej atakować. Ale z drugiej strony, jeśli masz tę pewność taką siebie, że jeśli skoczyłeś ten jeden skok dobry, to teraz cię już nic nie powstrzymie. Ja miałem coś takiego na Mistrzostwach Świata w Predazzo, gdzie wygrałem na dużej skoczni, gdzie zawsze na tych mniejszych byłem lepszy. I jadąc tam wcześniej nie byłem w dobrej formie. Pojechaliśmy do Ramsau, tam potrenowaliśmy parę dni. Wiedziałem, że ta forma naprawdę zaczyna już być na wysokim poziomie. W Predazzo na tej dużej skoczni zacząłem skakać, cały czas się w tej trójce, tam piątce kręciłem. I wygrywając na tej skoczni, ja byłem pewny, że na tej średniej wygram. Nie wiem dlaczego, ale byłem po prostu pewny, że na tej średniej wygram. Mhm. I wygrałem tam z dużą przewagą i z rekordem skoczni. Więc ta pewność siebie na pewno daje ci, tylko ty też musisz być świadomy, że w tym momencie cię na to stać. Mhm.
Pewność siebie buduje się no, nie przed samym skokiem, nie przed samym startem, ale wcześniej, prawda? To jest złożony proces, jeżeli mogę tak powiedzieć, także patrząc na własne doświadczenia. Czy uważasz, że należy w takim razie się na tym skupić, żeby niezależnie jak poszło tobie w pierwszym swoim skoku, czy pierwszym wyścigu, czy pierwszym, nie wiem, kwalifikacjach, to żeby ta pewność siebie zadziałała przy następnym?
To jest też tak, że pewność siebie to ty powinieneś czuć wewnątrz siebie. To nie powinno być tak, że ty się z tym odnosisz. Mhm. Czyli ty to pokazujesz, jaki ty to nie jesteś kozak. Bo zazwyczaj to jest na odwrót wtedy. To jest taka trochę gra tego, który pokazuje, jaki on to nie jest mocny. Ty musisz to mieć wewnętrznie. Jeśli ty jesteś wewnętrzny, ty stajesz się jeszcze bardziej spokojny w tym, co robisz i wykonujesz swoją pracę. I jesteś świadomy tego, co ty w tym momencie możesz zrobić. Jeśli tej świadomości nie masz, jest ci zdecydowanie ciężej. A jeśli ty masz tę wiadomość, masz świadomość swojej wartości i tego, że tak dobrze przepracowałeś ten okres i to zaczyna funkcjonować i działać. Mhm. Ty zaczynasz odnosić sukcesy, ale też to nie są pojedyncze momenty, tylko to jest seria, to wtedy jesteś nie do powstrzymania.
Sugerujesz w takim razie, że to jest takie wewnętrzne poczucie. Nie uwydatniamy tego na zewnątrz. Przepraszam za słownictwo, ale chyba wiecie, co mam na myśli. Tylko bardziej to trzeba czuć w środku.
Dokładnie
i tak. Budować, i pielęgnować, i chronić. No, ciekawe, bardzo ciekawe. Powiedz, czy po Igrzyskach Olimpijskich robiliście taką dogłębną analizę? Nawet nie tylko po Igrzyskach Olimpijskich, ale w ogóle po takich głównych startach. Mam na myśli sytuacji, kiedy no, zabrakło tego czegoś, no właśnie czego, do olimpijskiego złota. Dzisiaj patrząc na karierę z twoją z trochę innej perspektywy, czy coś zrobiłbyś inaczej? Czy były gdzieś popełnione błędy, czy po prostu czegoś zabrakło? Albo może ten Simon Amann był akurat w takim momencie swojej kariery i miał ten swój dzień?
Ja powiem tak, są lekcyty, na pewno szczęścia zabrakło. To jest jedna. Ja byłem przygotowany tam naprawdę, ja byłem tak przygotowany do tego, że jestem w stanie wygrać to złoto, że nie może, że to mi przeszkodziło, tylko myśmy przepracowali bardzo dobrze ten okres. Ja jeździłem na rozbiegu w ten sposób, że wszyscy się wręcz śmiali, bo ja siedziałem na tyłku, każdy mówi, on się z tego nie odbije, nie ma szans. Tylko my, będąc świadomi tego, że skocznia jest tak wysoko, bo ona była na 2400 bodajże, jest rzadkie powietrze. Zazwyczaj tam jest, no, jeśli jest rzadkie powietrze, to ono nie unosi cię. Jeśli jest wiatr z tyłu, no to tym bardziej cię przyba. Więc jeszcze większe znaczenie ma twoje odbicie i to, żeby się dostać wyżej, żeby wolniej spaść, jak to można określić, czy dalej polecieć. Ja byłem do tego przygotowany, ale natura nam przeszkodziła. Był wiatr z przodu. Wow. Po raz pierwszy na tej skoczni i na tej mniejszej, i na tej większej był wiatr z przodu.
Mm-hmm. A twoja pamięć mięśniowa i całe przygotowanie?
Dokładnie. Ja byłem przygotowany, że mam torpedowe odbicie
tak.
I tym mam wygrać. A zawodnicy, którzy byli bardziej lotni, którzy bardziej płasko wychodzili z przodu, dostawali ten podmuch wiatru i lecieli dalej. Ja wylatwałem wysoko, ten wiatr jeszcze bardziej mnie wynosił do góry i spadając wysoka, nie mając już prędkości w drugiej fazie, żeby odlecieć. Mm-hmm.
O tą analizę pytam, czy poświęciliście dużo czasu, żeby wyciągnąć z tego wnioski, żeby w przyszłości no, być bardziej czujnym takich błędów. No nie można tego nazwać błędem.
Tak, ja myślę, że...
Można niektóre rzeczy przewidzieć, prawda?
Przede wszystkim to była lekcja dla nas taka, że nie jesteś w stanie przygotować się pod daną skocznię czy pod dany moment. Jeszcze w tym sporcie akurat tak dużą rolę odgrywają warunki atmosferyczne, jak i w twoim, że może cię to wszystko zaskoczyć w pewnym momencie. I też tak było. Więc dlatego ta analiza nie była jakaś głębsza. Ja myślę, że każdy skoncentrował się przede wszystkim na tym, że Aman wyskoczył trochę jak Filip z konopi, nie wiadomo skąd. A z drugiej strony też rozmyślaliśmy o tym. On miał wcześniej upadek w Willingen. On spędził jakiś czas w szpitalu. On odpoczął, zregenerował się. Ta olimpiada była późno. Myśmy mieli dużo startów wcześniej, czyli większość tych zawodników już była troszkę przymęczona. A on odpoczął, zrobił swoją po prostu robotę. Do tego trochę szczęścia doszło. No i wygrał. Vancouver z kolei... No, można powiedzieć, że załatwił swoich przeciwników sprzętem, który wyskoczył z tymi bolcami, które powodowały, że narty były bardziej płasko prowadzone w powietrzu, miały większy opór, nie były na kantach, tak jak zawodnicy to wykręcają. Mi to bardzo pomogło akurat, bo ja nie byłem tam akurat w takiej formie, żeby być faworytem. Tam główni faworyci to byli Austriacy. Morgenstern, Schlierenzauer, Kofler i oni się tym pogrążyli. Oni zaczęli protestować, przyjeżdżał prezes, dyrektor sportowy od nich ze związku, protesty składali i tak dalej. Tylko za bardzo nie mieli co z tym zrobić, bo w przepisach nie było, że nie wolno na tym skakać. I to ich rozłożyło. Mhm. Ja robiłem swoją robotę i dla mnie to był wielki sukces, że dwa razy byłem drugi. Już na tej średniej wygrałem, to mówię, kurczę, to jest pięknie, ale że na tej dużej, to już w ogóle. I to bardzo mi wtedy pomogło. Więc to też pokazuje, jak mocna psychika, jak mocno ma wpływ na to, co ty robisz. Jeśli ty jesteś wyciszony, robisz swoje, przykładasz się do tego, co masz, to nieważne to, co jest w koło. Niech inni się denerwują, niech robią se swoje, a ty robisz po prostu to, co do ciebie należy.
Kiedyś nie byliśmy świadomi takiej siły psychiki w sporcie, jak to ma miejsce dzisiaj. Maja Włoszczowska, która gościła w Akademii Mistrzów przed 2 tygodniami, w poprzednim odcinku, mówiła o korzyściach spowodowanych przerwą. I dużo bardzo ciekawych informacji na ten temat i przede wszystkim nie informacji, ale doświadczeń i swoich obserwacji przekazała nam. Rozmawialiśmy o upadku Simona Amana, prawda? Który spowodował, że no nie mógł startować w kolejnych turniejach. Zrobił sobie przerwę, wyskoczył z no, mega formą na Igrzyska Olimpijskie. Popatrzmy na sytuację, której doświadczył przed Igrzyskami Olimpijskimi Kamil Stoch, teraz w Pekinie, prawda? Także doznał kontuzji. To była przerwa i no było bardzo blisko medalu, a jednak skończyło się poza podium. Czy możesz wytłumaczyć z swojej perspektywy eksperta, specjalisty, zawodnika, olimpijczyka różnicę? Czy możemy się doszukać w tych dwóch przypadkach jakiegoś wniosku i lekcji dla innych? Gdzie i w jakim momencie trzeba taką przerwę przeprowadzić? Bo wielu sportowców znajduje się w takiej no, bardzo niekorzystnej sytuacji spowodowanej kontuzją.
To jest tak, że zawodnik, który jest mniej doświadczony, potrzebuje pomocy, czyli potrzebuje osoby, która jest w stanie mu jakby w tym doradzić i choćby na własnym doświadczeniu przekazać, jak to powinno wyglądać modelowo, ale to jest też bardzo indywidualna sprawa. Każdy tej przerwy potrzebuje w innym momencie, każdy musi to czuć. Ja wiem, że nie każdy sportowiec czuje pewne rzeczy i to jest trochę utrudnieniem dla całego sztabu. Ale jeśli zawodnik naprawdę ma czucie, on jest w stanie podpowiedzieć i sztabowi, i sobie samemu, kiedy jest ten moment i jak to zrobić. Ja można powiedzieć, że miałem takie czucie ze względu też na to, że wielokrotnie były sytuacje, gdzie ja mówię nie, stop. Ja muszę w tym momencie potrenować, bo wiem, że coś nie funkcjonuje. Mimo to, że była duża presja mediowa, duża presja trenerska również na to, że jednak nie, że jest Puchar Świata, żeby nie odpuszczać, walczymy o Puchar Świata i tak dalej. Ja mówię, no nie, jeśli ja mam tego dokonać, to ja potrzebuję pewnego resetu. Mhm. I na przykład takie 2007 rok, to było Sapporo, gdzie ja wygrałem na średniej skoczni mistrza świata i w Pucharze Świata byłem na drugim czy trzecim miejscu. Brakowało mi do Jakobsena 300 ponad punktów. I po tych zawodach na średniej skoczni przyszedł Hannu Lepisto, mój trener wtedy, poklepał mnie po plecach i mówi: dobra, to teraz idziemy po Puchar Świata. Ja mówię: Hanów, mówię, przecież ja bym musiał wszystko wygrać, co jest po drodze. Dlaczego nie? Ja mówię: no ale on ma 360 punktów przewagi. Ale co to takiego? Mhm. I właśnie do tego zmierzam, że jeśli ty masz osoby, z którymi współpracujesz, które są ci przychylne, które wierzą w to, że nawet jak ty masz jakieś momenty, takie zawahania i gdzieś tam jakieś rozmyślenia nie w tę stronę, którą powinno iść, żeby ci ta osoba nakierowała. I właśnie dlatego taka osoba jest ci potrzebna, jeśli ty nie masz takiego czucia, czy to w danym momencie, czy w ogóle nie masz, która ci pewne rzeczy uświadomi.
Kto to może być? Czy to powinien być, czy może to być trener, rodzic, nie wiem, właśnie ktoś ze sztabu szkoleniowego?
Jak najbardziej. Ja zawsze mówię tak, że, bo na przykład przychodzą też do mnie osoby, które mówią, no i pracuję z psychologem, ale no, nie za bardzo mi to pomaga, nie? Ja mówię, no to może zmień psychologa, może akurat ta osoba ci nie pasuje, może metody tego psychologa ci nie pasują. Jest tylu psychologów, ale z drugiej strony, jeśli ty masz, nie wiem, trenera, fizjoterapeutę, asystenta trenera, osobę, która jest ci w stanie doradzić dobrze, jest ci życzliwa, to jest też twój psycholog. Mhm. Bo jeśli on ci podpowie pewne rzeczy i ty to wykorzystasz, no to wiadomo, sprawą jest, że to ci pomoże.
Tak, nawet sam fakt rozmowy, podzielenia się pewnymi swoimi wewnętrznymi przemyśleniami, odczuciami, stanem właśnie psychicznym albo fizycznym już pomaga. I najlepiej to zrobić z osobą, u której można otrzymać wsparcie.
Dokładnie.
Bez dwóch zdań. Czy w trakcie sezonu można nadrobić jeszcze zaległości spowodowane kontuzją? Mam na myśli, znów chcę wrócić do sytuacji, w jakiej znalazł się Kamil przed igrzyskami. Wiem, że byłeś blisko. Wiem, że to obserwowałeś. Co tam tak naprawdę, czego zabrakło albo co się stało, żeby właśnie jeszcze ten, dzisiaj z perspektywy patrzył, wiesz, no, dziabnąć ten medal?
To jest też tak, że ja nie jestem w głowie Kamila, więc mi jest ciężko jakby mówić, co on czuł i jak to widział z własnej perspektywy. Patrząc z boku i doświadczonego zawodnika, tam brakowało czegoś od samego początku. Czyli cały czas od początku sezonu brakowało takiego luzu, swobody i tak jak to chłopaki mówili, że już po sezonie, że oni przez cały sezon walczyli z pozycją dojazdową. Czyli oni nie mogli sobie dojechać. W skokach narciarskich pozycja dojazdowa to jest podstawa. Jeśli ty źle ruszysz z belki, źle dojedziesz, niewygodnie, coś nie pasuje, widzisz, że coś nie funkcjonuje, ty się nie odpijesz poprawnie. Więc to jest jakby kluczowe. I cały czas czego brakowało. Od samego początku mówiłem trenerom: panowie, zróbcie może reset, zróbcie przerwę. Weźcie tych chłopaków gdzieś, nawet nie u nas w kraju, żeby mieli spokój. Na tydzień potrenujcie, to jest dopiero początek. Najważniejsza jest dla nas olimpiada w tym roku. I cały czas był taki opór. I ja pamiętam słowa Dawida, który wygrał, był trzeci na olimpiadzie, zdobył medal. I powiedział, jak zapytano go: jak to jest? Przecież przed olimpiadą jeszcze ciebie prawie nie było. Nie miałeś wyniku, a tu robisz, jesteś najlepszy z Polaków, robisz medal. A on mówi: no bo miałem COVID-a, tydzień odpocząłem w domu, przemyślałem sobie pewne sprawy.
Tak.
Więc to jest ten reset.
To jest niesamowite, że to mówisz, bo to sama Maja Włoszczowska powiedziała i wielu innych sportowców. Nawet zrobienie sobie tak zwanego gap month, gap
jest
year.
Jest jeszcze coś takiego, że często nasz organizm zaczyna reagować sam, jeśli ty mu nie pozwalasz. I te kontuzje często, które są wywoływane, są wywoływane przede wszystkim tym, że ty powinieneś mieć reset, powinieneś odpocząć, bo twoje ciało niestety, ale też nie jesteś terminatorem i ty musisz mu dać w pewnym momencie odpocząć.
Tak.
Więc ono często reaguje kontuzjami.
Tak, Maja, jeszcze do niej nawiążę, niedawno brała udział w Tańcu z Gwiazdami i
wiem,
powiedziała, że dzięki temu nabrała takiego dystansu do niektórych spraw związanych ze sportem, biznesem, karierą sportową, że jakby mogła cofnąć czas i powiedziała sobie, żeby zrobić sobie, może nie tuż przed igrzyskami, ale w połowie cyklu olimpijskiego, taką przerwę i zrobić właśnie coś innego, szalonego. Coś, żeby poznać nowych ludzi, nabrać dystansu. Powiedziała, że to by dało jej
energię.
Taką energię i świeżość, i motywację do działania. Kurczę, zapominamy o tym często,
tak, ale
prawda?
Tu trzeba bardzo uważać też, bo jest jeszcze coś takiego, że żeby ta przerwa nie była za długa.
Tak.
Bo na przykład wiem, jak jest w skokach, że jeśli ta przerwa jest więcej jak pół roku, jest ciężko wrócić. Naprawdę. I wielokrotnie zawodnicy mieli takie problemy. Takim przykładem jest Grzegorz Schillerzauer, który no, był w niezłej formie. Później zaczęły się jakieś tam problemy. Później kontuzja. On wrócił po kontuzji. Zaczął całkiem nieźle skakać. To było przed Mistrzostwami Świata w Zeffeld i Innsbrucku. I on w pewnym momencie powiedział tak, dobra, stop, ja nie jeżdżę na zawody, trenuję do Mistrzostw Świata. I wtedy pamiętam, jak sam powiedziałem Hongaherowi, bo on był wtedy u nas trenerem, mówię, to tak, żeby się nie stało, że on się nie zakwalifikuje do tego teamu na Mistrzostwa Świata. I co się stało? Nie zakwalifikował się. Dlatego, że on odpuszcza. On mimo to, że miał kontuzję pół roku, przyszedł, dwa konkursy skoczył i potem mówi, nie, jeszcze jest za wcześnie, ja się przygotuję tylko do Mistrzostw Świata. Mhm. Stracił jakby kontakt z tymi najlepszymi zawodnikami. I to spowodowało, że świat mu odjechał. Niestety.
Nie. Bardzo ciekawy przykład. Według mojego uznania mistrzem w planowaniu, szczególnie odpoczynku, jest Robert Korzeniowski. Miałem z nim bardzo ciekawą rozmowę do kursu Mistrzów Świata. Zanim uruchomiliśmy Akademię Mistrzów Świata, to zrobiłem, zresztą każdy może otrzymać newslettery, maile z darmowymi właśnie wywiadami, między innymi z Robertem Korzeniowskim i z Marcinem Gortatem i z Rafałem Majką. Zapraszam was, wygooglujcie w internecie. I on właśnie mówił, jak planuje i rezerwuje czas na odpoczynek. Jak to wyglądało u ciebie w trakcie twojej kariery sportowej? Mam na myśli odpoczynek w ciągu dnia treningowego, startowego, ale także wtedy, kiedy wracałeś do domu i miałeś, nazwijmy to, czas wolny. Wiem, że mamy mało czasu wolnego, ale co tobie sprawia przyjemność? Co robisz tylko dla siebie, żeby odpocząć?
To jest tak, że jest bardzo trudno jakby, bo to jest też bardzo indywidualna sprawa. I ja wiem, jak chłopaki dzisiaj, oni, ta świadomość samej regeneracji dzisiaj jest tak potężna. Za moich czasów jeszcze aż taka nie była. Wiadomo było, że trzeba było zrobić sobie jakąś tam przerwę, zregenerować się i tak dalej. Tylko my zawsze myśleliśmy, że regeneracja to jest taka, że leżę na kozetce, masaż jakiś lub odpoczywam, słucham muzyki, coś w tym rodzaju. A mnie to męczyło. Ja na przykład regenerowałem się, jak byłem na przykład, był czas do startu, zawody przykładowo były wieczorne i ten czas rano zrobiliśmy tam jakiś rozruch, jakieś tam przygotowanie i później było przykładowo 6, 7, 8 godzin do startu. No to trener mówi, teraz regeneracja przed tym startem, żeby być wypoczętym. Chłopaki położyli się do łóżek, nie wiem, jakiś film, muzyka i tak dalej, a ja wychodziłem i spacerowałem. Chodziłem sobie po mieście na przykład, oglądałem jakieś wystawy sklepowe, gdzieś tam słuchałem sobie muzyki, jak mi się chciało, to się koncentrowałem, usiadłem sobie, podziwiałem sobie widoki, jakie są. Ja się tak regenerowałem, ja nie dałem rady po prostu leżeć bezczynnie.
Czyli aktywna regeneracja.
Aktywna regeneracja. Oczywiście, był taki okres, że też przykładowo po sezonie, gdzie miałem ten okres, kwiecień zazwyczaj to był, że mogłem z rodziną wyjechać na urlop, no to wyjeżdżałem i te pierwsze 2-3 dni gdzieś tam na urlopie w ciepłych krajach były takie, że ja tylko leżałem i się byczyłem, jak to mówimy. Ale po tych 2-3 dniach już widziałem, ktoś tam w siatkówkę gra, ktoś na nartach wodnych jeździ i już mnie to ciągło do tego. Więc no niestety, ale sportowcy chyba tak mają. Choć dzisiaj jak patrzę na to, to dużo więcej jest tej regeneracji niż samego treningu. Też świat poszedł na tyle do przodu, że bardzo mocno dzisiaj mamy specjalizację danego sportu czy danych zawodów. Czyli nie wykonujemy nic, co jest jakby zbędne. Robimy tylko pod ten dany sport. I oczywiście często błędem jest to, że robimy to od dziecka, bo dziecko powinno robić każdy sport, uprawiać, ogólnorozwojowy przede wszystkim, ale w wieku już faktycznie takim seniorskim to musimy przede wszystkim robić te rzeczy, które ci są potrzebne. I tak teraz nasi zawodnicy też robią, że oni wykonają swój trening, 2-3 godzinki, koniec, przerwa, regeneracja. Często ten trening już jest jeden, maksymalnie dwa. Za moich czasów tych treningów było 3, nawet 4 dziennie, więc byłeś prawie cały czas jakby w ruchu. I oczywiście kondycyjnie byliśmy przygotowani lepiej, ale też trzeba było wychodzić na skocznie, nie było wyciągów, tych skoków było więcej, chodziliśmy w butach skokowych. Dzisiaj chłopaki chodzą w tenisówkach czy tam w trampkach, adidasach. Buty skokowe nie są sobie w ręku, żeby było wygodniej. Tak. Tylko na przykład na treningu są 3-4 skoki. My robiliśmy nawet po 10 skoków na treningu, więc no, świat poszedł do tyle do przodu, że to się wszystko jakby zmieniło. Ta świadomość tego sportu jest w tym momencie tak mocna, że ty koncentrujesz się tylko i wyłącznie na tym, co ty masz zrobić.
No właśnie, co zrobić? Niech to wybrzmi, bo bardzo bym chciał, żeby inni też to usłyszeli. Czy twoim zdaniem zaplanowany odpoczynek na tą regenerację, na zebranie sił powinien funkcjonować u każdego sportowca? Żeby on był faktycznie zaplanowany.
Ale to musi być. Nie da się inaczej.
Super.
To musi być zaplanowane, to musi być rozłożone. I wtedy jest trening, wtedy jest regeneracja. Koniec, kropka.
Dokładnie. Równowaga, moi drodzy. Równowaga. I to mówi jeden z najlepszych polskich sportowców. Super. Chciałem teraz porozmawiać trochę o rezygnacji. Wielu zawodników chce odpuścić, zakończyć karierę, bo no, nie idzie wszystko tak dobrze. I ty byłeś w takiej sytuacji, bo na początku krajowej, a następnie międzynarodowej kariery piąłeś się z powoli do góry. Pamiętamy w sezonie 95-96 miałeś już przebłyski, a w 96 roku, to było w Oslo, zwyciężyłeś. To w ogóle był pamiętny moment, bo ja też byłem fanem Jensa Weissfloga, on wtedy kończył karierę, a ty zwyciężyłeś, więc można powiedzieć takie trochę przekazanie pałeczki, prawda, lidera. Ale w kolejnych latach nie było wysokich lokat ani zwycięstw. I z tego, co pamiętam, to rok to był 98-99, poważnie myślałeś o zakończeniu kariery.
Dokładnie.
Po prostu już wystarczy, już nie chcę mieć z tym nic wspólnego, wracam do zawodu niezwiązanego ze sportem. Co sprawiło, że się nie poddałeś?
To jest bardzo trudne, dlatego że ja wrócę po raz kolejny do tego, że jeśli ty masz osoby, które gdzieś tam są ci przyjazne i pomocne, to jest ci łatwiej podjąć pewne decyzje. I ja miałem taki okres naprawdę, no bo tak, miałem już żonę, dziecko, po olimpiadzie nie miałem stypendium, nie miałem w zasadzie żadnego sponsora, więc wiedziałem, że czuję się odpowiedzialny też za to, że jeśli podjąłem taki krok, no muszę jakby zarobić na tę rodzinę. Ja byłem z zawodu dekarz, blacharz dekarz, zresztą jestem dalej i wiedziałem, że powrócenie do tego zawodu nie będzie dla mnie problemem. I mocno się nad tym zastanawiałem, co dalej zrobić. I wtedy jakby wsparcie rodziny tylko i wyłącznie pomogło mi zdecydować, żebym sobie dał jeszcze ten rok. Czyli ten rok takiego zaangażowania się w 100% w to, żeby odnieść sukces. I to zadziałało.
Proszę. Czyli wsparcie osób zewnątrz.
Bliskich, a druga strona, no, skoncentrowanie się przede wszystkim na tym, że ty chcesz i ty musisz się temu poświęcić naprawdę w 100%.
Okej. Jesteś u mnie w programie Akademia Mistrzów drugim prezesem. Prezesem sportowcem. Sebastian Świderski był w pierwszym odcinku, tuż przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w siatkówce, w której Polska i Słowenia byli gospodarzami. Powiedz mi, czy rola dyrektora sportowego nie odstraszyła cię od perspektywy zostania prezesem w Polskim Związku Narciarskim? A może przygotowała cię do tego stanowiska? Jak dzisiaj patrzysz na to z tej perspektywy?
Z jednej strony może troszkę przygotowała, ale z drugiej strony też jakby trochę odstraszała też, bo jednak ja tę decyzję prawie rok podejmowałem. Dostałem propozycję rok wcześniej, więc cały czas gdzieś to chodziło mi po głowie. Wiedziałem, że na pewnych etapach tego zastanawiania się moja rodzina była dosyć przeciwna temu, więc musiałem wyważyć pewne rzeczy. Były rzeczy, które wcześniej gdzieś tam powodowały też to, że komuś tam wcześniej obiecałem, że się nad tym zastanowię. Kolejna rzecz była taka, że zastanawiałem się poważnie, że moje życie się też zmieni totalnie. Z takiego bardziej aktywnego jednak mimo wszystko na trochę bardziej siedzącego. A z drugiej strony myślałem sobie o tym dyrektorze, że na początku też ta wizja tego dyrektora była taka, że no co, biurko, papiery i w zasadzie tyle. A zmieniło się to totalnie, to podejście. Zresztą no, ja sam jakby wykreowałem to, że ten dyrektor zupełnie inaczej pracował. Więc wiedziałem, że no, już jestem na tym najwyższym szczeblu, czyli prezes, to ja sam decyduję, co ja będę robił de facto.
Podejście, bardzo
ja podejście. Też bym chciał jakby trochę zmienić to podejście właśnie prezesowe, że ten prezes faktycznie też nie siedzi tylko za biurkiem, ale bardziej jest aktywny. I myślę, że gdzieś tam powinno mi się to udać. Oczywiście te rzeczy, które muszę zrobić za biurkiem czy oficjalne, no to będę musiał zrobić. Ale też jakby takim głównym jakby przyczyną czy zachętą do tego, żeby jednak przyjąć tę posadę, było to, żeby coś zrobić dla tego sportu. Ja całą swoją karierę marzyłem o tym, że jak ja zakończę karierę, żeby po mnie coś pozostało. Żeby byli zawodnicy, żeby byli chłopaki, żeby ten sport się cały czas rozwijał i żeby Polacy mieli przede wszystkim wiele przyjemności i frajdy z tego, że te skoki naprawdę wyszły na tak wysoki poziom, że pozostały. No, chyba numerem jeden wśród sportów zimowych, a myślę, że po piłce w pewnym momencie był to sport narodowy. Więc fajnie by było, żeby to było kontynuowane. I to było jakby takim moim marzeniem i tak się też stało. Więc na dzień dzisiejszy jako prezesa na pewno moim marzeniem jest, żeby ten związek rozwinąć. Żeby ten związek stał się bardzo nowoczesny. Żeby pewne rzeczy, które wcześniej były wręcz niedostępne. My jako związek jesteśmy dosyć z tyłu z mediami społecznościowymi. Moim marzeniem było, żeby też wyjść bardziej do kibica, pokazać, co się dzieje jakby w środku w tym wszystkim, że my jesteśmy normalnymi ludźmi. My się niczym nie różnimy od zwykłego Kowalskiego, że my tak samo funkcjonujemy. Oczywiście są wśród nas gwiazdy, które odniosły sukces, ale to są gwiazdy, którym woda sodowa nie odbiła do głowy i oni są normalnymi ludźmi i mają te same problemy, co każdy normalny człowiek. Mhm. I wiele rzeczy, które, żeby rozwijać nie tylko skoki, ale mamy inne dyscypliny zimowe, które, żeby się rozwijały, jest naprawdę duży potencjał w Polakach, tym bardziej, że my zawsze trzymamy się razem i my jesteśmy takim narodem walecznym. Nawet jak coś nam nie wychodzi, to do końca chcemy udowodnić, że to nam wyjdzie. I to jest fajne. I to mnie też jakby motywuje do tego cały czas, żeby ten sport się cały czas rozwijał i żebyśmy mieli jeszcze mnóstwo radości i frajdy z tego, żeby nasi zawodnicy odnosili sukcesy.
O, Adam, masz misję. I fajne, to jest bardzo dobre podejście.
Wiele osób mówi mi, że no to jest chyba misja marzenie, że, nie, że to będzie ciężkie do zrealizowania. Ja wiem, że to będzie ciężkie, ale myślę, że jeśli zrealizuję choć część z tego gdzieś tam, co mam założone, to już będę z tego bardzo zadowolony i dumny. A co se inni pomyślą? Ich sprawa. Ja chcę, żeby było dobrze.
Nie narzekajmy, że jest ciężko, kiedy idziemy na szczyt. Tak mi powiedział mój przyjaciel, bardzo dobry, także sportowiec z dawnych lat. I ja myślę, że w tym jest dużo, chociaż powiem szczerze, podziwiam i Sebastiana, i ciebie, i Otylkę, i wielu innych sportowców, którzy dzisiaj kierują.
Ale jak nie my, to kto? No bądźmy szczerzy.
Nie, super, super. Nie, bardzo dobrze. I w ogóle masz pełne moje wsparcie i macie moje pełne wsparcie. Ja po prostu mówię, że różne są sytuacje, które no może nie zawsze chcielibyśmy w nich
oczywiście
się odnaleźć.
Tak.
Na przykład, wiesz, nie wiem, relacyjne i wiesz, kontakt z polityką, bo spotykasz się z prezydentami, Majchrowskim, Dudą, ministrami, prezesem Obajtkiem, ze sponsorów.
Ja zawsze... Ja, że się tak strącę, ja zawsze byłem apolityczny i mimo wszystko uważam, że sport powinien być ponad podziałami i nieważne dla sportu, my jako sportowcy zrobimy wszystko dla wyniku, dla tego, żeby osiągnąć sukces, więc myślę, że tak samo, czy to są dyrektorzy, czy prezesi powinni w tym kierunku iść i walczyć o swoje, żeby w tym sporcie nie zabrakło pieniędzy, żeby nie zabrakło tym zawodnikom, żeby mogli nas reprezentować. A czy to będzie taka opcja polityczna, czy taka, każdy będzie zadowolony z wyniku końcowego.
No tak, ale z drugiej strony, to czy chodzisz, umawiasz się na spotkanie, idziesz do kogoś najczęściej, no bo taka jest też nasza rola, żeby pozyskać
środki
przede wszystkim lub też zrealizować jakiś pomysł, prawda? Bo to często są też projekty, do których potrzebujemy partnerstw. I no, spotykasz osoby, które mogą nie do końca ci pasować pod względem cech charakteru, wyglądu, wartości, jakie wyznaje taka osoba, albo w ogóle sposobu działania. No bo wiesz, z czym ta osoba się kojarzy albo coś robi. I jaką masz na to metodę? Bo wiesz, wiele osób i w sporcie, i w biznesie ma takie sytuacje. Czy wyłączasz po prostu to i skupiasz się
często
na...
Często gdzieś tam swoją dumę musisz odłożyć na bok, niestety. I jeśli ty chcesz osiągnąć sukces, to samo jest w sporcie. Jeśli chcesz osiągnąć sukces i chcesz zrobić coś dobrego, pozytywnego, to musisz myśleć przede wszystkim o tym, co ty masz wykonać. I ja wiem, że to nawet często tak źle brzmi, że to było takie nawet powiedzenie chyba, że po trupach do celu. Nie tędy droga, ale z drugiej strony patrząc na to, że niestety świat też nie jest piękny i tylko różami usnuty, musisz koncentrować się na tym, że jeśli ty chcesz ten cel osiągnąć, musisz często zagryźć zęby i robić swoją robotę. Ty jesteś w tym momencie w pracy. Twoje emocje, nie wiem, twoje przekonania, twoje ego musi iść w drugą stronę, bo ty pracujesz teraz dla kogoś, ty pracujesz na sukces tych innych osób. Mhm. Jeśli pracowałeś na swój sukces, to często mogłeś być tylko i wyłącznie zamknięty w sobie i dążyć do tego swojego celu. Ale jeśli ty pracujesz na kogoś, to ty musisz mieć świadomość, że ty musisz to zrobić. Bo inaczej tamte osoby nie odnoszą sukcesu. A jeśli oni odniosą sukces, to jest tak samo twoim sukcesem i tak samo tych osób, które ci pomogły w tym.
Bardzo dobre podejście. Bardzo ciekawa też wskazówka dla innych. Chciałem zapytać się ciebie o twoje doświadczenia w sponsoringu sportowym. No i wykorzystaniu też twojego wizerunku, bo masz także umowy, kontrakty podpisane, nazwijmy to indywidualne. Czy widzisz różnicę we współpracy, w nawiązywaniu w ogóle współpracy, a później kontynuacji pomiędzy, nazwijmy to, partnerami komercyjnymi, takimi, wiesz, firmami i polskimi, i zagranicznymi, a spółkami Skarbu Państwa? Czy widzisz różnicę i że trzeba się jednak no niejako dostosować trochę do jednego i do drugiego?
No jest duża różnica choćby z tego względu, że spółki Skarbu Państwa mają dużo więcej pieniędzy. I gdzieś tam bardzo często to jest tak, że to są główni partnerzy czy główni sponsorzy jakby danych związków czy osób ze względu też na to, że mają potężne pieniądze. Zazwyczaj to są potężne firmy i też tym firmom bardzo często zależy na tym, żeby obnosić się z tą polskością, żeby pokazywać, że ty jesteś jakby tą osobą, która reprezentuje Polskę. I to też jest jakby wpływ na to, że oni są pewnie dumni z tego. Ja myślę, że takie przekonanie w ogóle, że dzisiaj sport kojarzy się z czymś pozytywnym, nie ma chyba firmy, która by nie chciała, żeby się nie kojarzyło z czymś pozytywnym. Więc dlatego mimo wszystko w sporcie jest zdecydowanie łatwiej. Ja miałem kiedyś taką przykrą sytuację, że kolega poprosił mnie, zawodnik sportów niepełnosprawnych, o pomoc w znalezieniu sponsora, partnera. I to nie były wcale duże pieniądze. I powiem szczerze, w paru firmach gdzieś tam zaproponowałem tę współpracę. I było to bardzo przykre, co usłyszałem, że no fajnie, sport, no ale niepełnosprawność kojarzy się z czymś takim bardziej, nie wiem, nieudolnym, z czymś, co jest gorsze, no sama słowo niepełnosprawny i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem zszokowany, naprawdę byłem zszokowany. Ja nawet nie wiedziałem, jak temu koledze to przekazać. Hmm. Jak mu odpowiedzieć, co usłyszałem. Więc no, jest to przykre z jednej strony. Z drugiej strony są też takie firmy, które faktycznie się utożsamiają z tym, że mimo tego ciężaru, który spadły na te osoby, ta firma jest w stanie pomóc i czuje się dumna, że ona pomaga, że ta osoba mimo niepełnosprawności i przykrości losu, ona jest w stanie wyciągnąć z siebie tyle. Bo jak popatrzymy się, ile mamy medali w sportach niepełnosprawnych, jak to jest niedoceniane i to, co te osoby przeżyły i to, co ich trzymie w tym momencie w całości czy tam na duchu, to przede wszystkim jest ten sport. Więc to pokazuje, jak sport zrzesza wszystko.
Mam podobne obserwacje i także doświadczenia, jeśli chodzi o sport niepełnosprawnych, a powiem szczerze, że dla mnie często oni są dużo bardziej inspiracją i bohaterami, patrząc na to, jaką drogę. No ale to jest taka jest właśnie dzisiaj rzeczywistość. Masz na głowie bardzo dużo spraw, spotykasz dużo ludzi. No, w pewnym momencie wracasz do domu. Czy w tym domu szukasz spokoju, odpoczynku? Tak naprawdę starasz się mieć taki zamknięty w miarę dom, czy jest to dom otwarty, gdzie jest dużo osób, jest hałas, wiesz, masz dużo przyjaciół i bliskich ci osób.
Znaczy u nas dom przede wszystkim jest taką azylą. Był takim azylem od zawsze i pozostał takim azylem. Raczej spokój, cisza. Oczywiście raz za jakiś czas ze znajomymi się gdzieś tam spotkamy, nawet wyjdziemy do jakiegoś pubu czy restauracji, ale raczej staramy się jakby spędzić razem czas, bo tego czasu mamy mało. I raczej tej ciszy bardziej, raczej tego wyciszenia. Jednak mimo wszystko wiek już robi swoje, to jest jedna strona.
A druga strona. Jesteśmy w podobnym wieku, myślę, że się dobrze trzymamy.
Dobrze powiedziałeś, trzymamy. Ale z drugiej strony gdzieś tam też potrzebujesz tego spokoju. No, jednak cały czas jesteśmy, mimo wszystko, że już zakończyliśmy kariery, na jakimś tam etapie i cały czas to się dosyć szybko kręci. Mhm. Świat dzisiaj naprawdę oszalał i to idzie tak do przodu i tak ten czas ucieka, że też jak przyjeżdżam, to potrzebuję tego wyciszenia i takiego spokoju. Często nawet jakiejś tam pracy wykonywanej przy domu, która cię zrelaksuje, ale raczej żeby to było coś spokojnego.
No tak. Zbliża się sezon zimowy. Powiedz, jak oceniasz przygotowanie naszej kadry seniorów do zbliżającego się sezonu?
Myślę, że bardzo dobrze. No, ja też jestem takim umiarkowanym jakby optymistą i zawsze to poprzedni prezes Steiner był bardziej taki, że mówił ten skacze super, będzie niespodzianką, ten wygra i tak dalej. Ja raczej jestem osobą taką, że pierwsze coś trzeba dokonać, żeby później o tym mówić. Czyli jak odniesiesz sukces, można o tym mówić. Jeśli tego sukcesu jeszcze nie ma, to lepiej być bardziej ostrożnym i właśnie skoncentrowanym na tym, żeby go odnieść.
Jak przyczajony tygrys.
Dokładnie. Ale mam taki spokój w sobie i takie naprawdę przekonanie, że będzie dobrze, ze względu na to, że chłopaki są zadowoleni z nowego sztabu, z nowych trenerów i wrócił taki jakby uśmiech i poczucie takiej świadomości, że wiele mogą jeszcze zdziałać. Więc to jest też fajne. Zresztą słyszę to często od dziennikarzy, z którymi gdzieś tam rozmawiam. Mówię, kurczę, oni znów wrócili do takiego swojego, że są bardzo mocno tacy weseli i znów chcą skakać.
Super. To jest już połowa sukcesu, jak to się mówi. Czy będziesz z nimi czasem na różnych turniejach? Czy wybierasz się także, żeby być na turniejach, czy będziesz to oglądał tutaj z Polski, przyglądał się?
Częściowo pewnie tak, ale też nie wszędzie, ze względu na to, że zostałem prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Ja mamy skoki, kombinacje, biegi, zjazdy, snowboard, freestyle, więc to są dyscypliny, którym też jakby chcę się trochę poświęcić, żeby nie było czegoś takiego, że jak już wcześniej usłyszałem, że kolejny prezes skoków narciarskich w Polskim Związku Narciarskim. Ja chciałbym, żeby ten stereotyp trochę poszedł jakby w dal. Oczywiście skoki bardzo i zawsze mi będą bliskie, ale chciałbym, żeby też te inne sporty poczuły, że też mogą i żebyśmy tam odnosili sukcesy.
Super. Adam, życzę tobie i wszystkim twoim zawodnikom w ramach Polskiego Związku Narciarskiego sukcesów i udanego sezonu i bardzo, bardzo ci dziękuję za
dziękuję
to,
również.
Że przyjąłeś zaproszenie i mogliśmy razem porozmawiać w Akademii Mistrzów. Wielkie dzięki.
Dzięki serdeczne.
A Państwa zapraszam na kolejny odcinek Akademii Mistrzów. Spotykamy się w kanale sportowym. Oczywiście jak zwykle będzie mnóstwo inspiracji, konkretnych metod od najlepszych polskich sportowców. Pięknie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Naszego podcastu Każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go.